Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Gołąbek i zawodowo zajmuję się Rosją oraz jej bliższym i dalszym otoczeniem. W związku z tym postanowiłem zaprosić do rozmów absolwentów w kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Rozmawiam z Patrycją Marcinkowską, która jest absolwentką Kultury Rosji i Narodów Sąsiednich i zgodziła się, żeby podzielić się swoim doświadczeniem po studiach. Patrycjo, chciałem najpierw zapytać, czy pamiętasz moment zakończenia studiów, ale zapytam, jak już to czynię od pewnego czasu, jednak o coś innego. Najpierw, po co ci były studia na KRINSie? Dlaczego wybrałaś ten kierunek?
To ja się przywitam na początku bardzo serdecznie ze wszystkimi, którzy są zainteresowani i słuchają tego wywiadu waszego krótkiego. Po co mi były potrzebne i dlaczego je wybrałam? To tak, ja powiem, że swoją przygodę z językiem rosyjskim rozpoczęłam już w liceum. To takie troszeczkę dziwne zjawisko, że tak powiem, na czasy, kiedy rozpoczęłam naukę w liceum, bo tak naprawdę język rosyjski był o wiele wcześniej, lat temu, że tak powiem, wyparty. Zastąpiły go języki zachodnie, przede wszystkim w programach nauczania najbardziej popularny był angielski i niemiecki. Jeszcze tak bardzo popularny nie był francuski, hiszpański czy włoski. I jak dzisiaj pamiętam, że ja całkiem przypadkowo dostałam się do klasy rosyjskojęzycznej. I pamiętam, że jak przyszłam przeczytać wyniki, do jakiej klasy, z jakimi językami się dostałam, patrzę, rosyjski. Myślałam, Bożeż ty mój drogi, po co mi ten rosyjski, w ogóle cóż to jest? I siedziałam pod tą tablicą i przychodzili inni uczniowie i ja siedziałam i się prosiłam, czy wy się nie chcecie zamienić ze mną, bo ja chcę na niemiecki, nie chcę żadnego rosyjskiego. W ogóle kto chce ze mną się zamienić do innej klasy A, B, C, D przejść, żebym tylko z tym rosyjskim nie miała nic wspólnego. Ale oczywiście chętnych się nie znalazło. I myślę, no dobra, no co, to zostanie rosyjski z angielskim. No i całkiem przypadkowo zaczęła się moja przygoda z językiem rosyjskim. Ale okazało się, że była bardzo, bardzo dobra rosycystka w tym moim liceum i to była taka kobieta starej daty, tuż przed emeryturą, która po prostu żyła całą tą Rosją i tym językiem rosyjskim i nam wpajała, wbijała do głowy. U mnie to trafiło na taki grunt, że mi się to spodobało, jak gdyby spodobała mi się jej metodologia nauczania, to jakie ona miała podejście do uczniów i chyba w drugiej czy w trzeciej klasie ona zaczęła nas przygotowywać do jakichś różnych dziwnych olimpiad, no nie dziwnych, tylko po prostu do olimpiad i się mnie pyta, a Patrycja, nie chcesz wziąć udziału? Ja mówię, no w sumie mogę wziąć, jak gdyby bez takiego nastawiania się na jakieś sukcesy, a przy okazji sobie myślę, no to zawsze będę jakoś tam lepiej znała ten język. No i brałam udział w tych olimpiadach, nic z nich nie zdobywałam, to było bardziej tak dla praktyki. Przychodziłam tam jakieś etapy, ale jak gdyby nie doszłam do etapu, że zwycięstwo w olimpiadzie mi dało wejście na studia gdzieś, prawda?
Rozumiem. To w Krakowie? To było liceum krakowskie?
Ja w ogóle jestem z Sanoka.
No właśnie, to ciekawe. Tak. Czyli regiony, jak to się czasami popularnie mówi, albo nawet, myślę, że się nie obrazisz, ale często to otoczenie, akurat troszeczkę też znam, Krosno, Sanok, mówi się o tych miejscach, że to prowincja, prawda? Polska prowincja.
Tak, to polska prowincja, Polska B w ogóle. Ja szczerze powiedziawszy do dzisiaj tak się do tego miasta odnoszę bardzo, bardzo specyficznie. Jak gdyby całe moje nastoletnie życie było związane z tym, żeby wyjechać i nigdy więcej tam nie wrócić, prawda? I to mi do dzisiaj zostało. Jak gdyby, no fajnie jest, jak gdyby brama w Bieszczady i tak dalej, ale takie średnie perspektywy dla młodych ludzi i żeby się zająć tym, czym człowiek chce. Także tak, no rejony takie pogranicze kulturowe też, to co mnie interesowało, prawda?
To prawda, sporo, tak, tak.
Sporo ludzi narodowości ukraińskiej, Rosjan to wiadomo, że tutaj nie było nigdy ani nic, ale dużo ukraińskich korzeni. No i troszeczkę się działo, jak, że tak powiem, na tych terenach w stosunkach polsko-ukraińskich.
No raz, działo się i to dużo.
Raz bardziej ciekawszy i innym razem bardzo, bardzo mało ciekawych, także pozostawały tam jakieś w głowach.
Rany. I faktycznie no, to są kwestie, których pewnie nie będziemy dzisiaj rozstrzygali, ale leżą gdzieś w naszym tym pogranicznym terytorium. Zresztą tak jak na większości terenów pogranicznych na całym świecie są spory, tarcia, ale też bardzo intensywna wymiana. Jednym słowem, Sanoka, jak powiedziałaś, z bramy w kierunku Bieszczad przeniosła się pod bramę Floriańską do Krakowa.
Tak, przeniosłam się pod bramę Floriańską i to był taki czas, że ja, że tak powiem, pod koniec liceum trzeba było się zdecydować, co dalej ze sobą robić, w jakim kierunku podążać. Ja nigdy nie miałam, że tak powiem, ścisłego umysłu. To nie szło mi to, że tak powiem, w parze z moją głową matematyki, fizyki i tak dalej. Historię lubiłam jakieś tam literatury, no i sobie myślę, zaczęłam przeglądać w ogóle, czym ja bym się mogła zastanawiać w ogóle, co ja bym mogła robić i w jakim kierunku podążać, no i wtedy tak przeglądając jakiś przewodnik, bo to wtedy, wiecie, jeszcze nie było takiej ery, że my się podłączamy do internetu, pracujemy, wybieramy sobie i tak dalej, to jeszcze były takie drukowane wielkie przewodniki studiów po całej Polsce, jakie uniwersytety, jakie kierunki i tak dalej, no i tam gdzieś sobie wyszukałam, patrzę, Jezus drogi, cóż za nowy kierunek, kultura Rosji, narodów sąsiednich, a cóż to takiego jest? No i zaczęłam, że tak powiem, dalej zgłębiać temat, później wchodzenie na strony internetowe instytutu tu, tam i sobie myślę, no fajny pomysł w ogóle, fajny pomysł dla mnie. Ja, Bartku, powiem, że ja w ogóle nigdy w życiu nie myślałam o tym, żeby w ogóle studiować filologię rosyjską. Dla mnie to było... Nigdy bym na to nie poszła. Jak gdyby punktem, takim zaczepieniem była ta kultura Rosji, narodów sąsiednich, to myślę, to jest coś ciekawego, bo to jest nie tylko język, ale to są jakieś jeszcze inne ciekawe rzeczy. Przyjrzałam sobie program tych studiów, sobie myślę, bardzo, bardzo się to obiecująco zapowiada. No i wtedy zaczęły się przygotowania, egzaminy.
Jasne. I przeniknęłaś do tej materii. Co na tych studiach najlepiej zapamiętałaś, jeśli chodzi o... Bo zakładam, jak to zawsze bywa w życiu, jakieś nadzieje nie zostały spełnione, bo to naturalna rzecz, ale jakieś może nawet oczekiwania zostały w nadmiarze uzupełnione. To którą z tych kwestii byś wskazała jako taką szczególnie wyjątkową na tych studiach, jeśli chodzi o program, czy o może atmosferę?
Wiesz co, ja bym się bardziej tutaj skupiła, że pomimo tego, że to były studia na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej, ja bym się tutaj aż tak strasznie, mnie nigdy nie fascynowały jakieś takie badania języka, takie dogłębne i tak dalej. Ja bardziej język traktowałam jako narzędzie, które będę miała, które wykorzystam, a bardziej, że tak powiem, mnie kręciły, interesowały rzeczy takie właśnie związane z kulturą, związane z historią, jakiejś geopolityki. Pamiętam, jak gdyby jest taki szablon przedmiotów, które myśmy tam mieli i które mnie po prostu, że tak powiem, pociągały i interesowały. Były też przedmioty, które mnie nie interesowały. Ja przez nie po prostu przebrnęłam, bo taki był program studiów. Ale fascynowały mnie rzeczy, tak jak mówię, nie stricte językowe. Bardzo, bardzo dobrze wspominam zajęcia z różnymi profesorami, którzy przychodzili z innych instytutów do nas, z jakiegoś tam historycznego, doktor tak.
Głębocki. Tak jest. Tak, pan profesor Głębocki, tak, to prawda.
Profesor Głębocki, też jak gdyby wszystko, ktoś tam tematy Białorusi ciągnął, ktoś tam z Kaukazu przyszedł, ktoś bardziej ciągnął tam kulturę i to były takie rzeczy, które mnie interesowały i pociągały, a przede wszystkim po prostu jeszcze język się szlifowało, prawda?
Tak, język i czy też w związku z tym finał twoich studiów był oparty o język bardziej, czy właśnie historię, literaturę, kulturę? Pamiętasz pracę magisterską? Jak to wyglądało?
Właśnie, to jest najciekawsze, że ja w ogóle też troszeczkę mam taki w otoczeniu swoich ludzi troszeczkę takich środowiska artystyczne, gdzieś tam się ludzie zawsze przywijali i tak dalej. I ja w ogóle na trzecim roku mieliśmy takie zajęcia z kultury Rosji z profesor Gildner i ona specjalizowała się swego czasu w awangardzie rosyjskiej. I ja wybrnęłam w tą awangardę rosyjską, sobie myślę, nie, no to jest w ogóle to, co mnie kręci, to, co mnie w ogóle interesuje. I tak na dobrą sprawę, wiesz co, pisałam moją pracę na temat awangardy rosyjskiej, ale skupiłam się w ogóle jeszcze na historii sztuki, bardziej na Malewiczu. Także jak gdyby
połączenie... Malarskie.
Tak, takie malarskie. I to było takie bardziej dla mnie, dla duszy pisanie tej pracy, że ja się tak tym malarstwem interesowałam, że ja gdzieś tam po galeriach w różnych dziwnych miastach na świecie bywałam i widziałam te obrazy, jeszcze zanim wcześniej do Rosji pojechałam i je zobaczyłam w tych największych galeriach.
I tak. Czyli to kwintesencja właściwie kierunku, prawda?
Tak,
to kwintesencja kierunku. Wszystko się połączyło, jeszcze tutaj praca, która mogła w jakimś sensie, jak rozumiem, korespondować ze sztuką, tak jak mówisz, z malarstwem, to było sedno Krinsu właśnie, prawda? Mniej języka, mniej tej literatury, tak. A więcej otwarcia się na inne zjawiska w kulturze. To ciekawe.
Tak. Ja tak w ogóle, wiesz, nie wiedziałam, o kogo to pisać. Wybrałam sobie profesora Przybindę. Ja do niego przyszłam i od razu mówię, że ja to w ogóle chcę pracę pisać o awangardzie i z takim tematem. I on, ja pamiętam po prostu, nie nawet zdziwieni i tak dalej, bo to były nasze pierwsze zajęcia i ja już przychodzę w ogóle z całym pomysłem, co ja chcę badać, co ja chcę robić.
Na gotowo. Tak, wszystko już było.
Może ja nad tym później jeszcze pracowałam długi czas i tak dalej, ale...
Oczywiście.
Ale to była taka fajna przygoda wewnętrzna dla mnie, budowania. To troszeczkę było połączone i historia tam była, i literatura, i malarstwo, prawda? Takie wszystko w jednym kotle, że tak powiem, zmieszane i zbadane.
I wielki finał, obrona. Jak się czułaś w Dniu Obrony? Bo są, wydaje mi się, dwie szkoły albo dwie fazy. Jedni z wielkim szczęściem świętują, że już nareszcie zakończyły się te utrapione studia, a drudzy umiarkowanie cieszą się, że się ukończyły te studia, ale raczej martwią się o to, co teraz, tak? Bo to jest taki stan zupełnie nowy. Mówi się, że rozpoczęcie studiów to jest nowy stan, bo wychodzi się często spod opieki domowej, rusza się w świat, trzeba samodzielnie o siebie zadbać, wszystko to jest nowe. Ale chyba... Tak, ja czasami takie wrażenie odnoszę, że chyba dużo trudniej jest po studiach, bo ta beztroska się kończy, a myślę, że te lata, kiedy czy ty kończyłaś swoje studia, czy ja wcześniej, jak kończyłem, to mieliśmy taki niepokój, co z nami będzie z tym językiem rosyjskim w Polsce i w ogóle co tu począć? Jak to było u ciebie?
Wiesz co, no u mnie to było tak, że obrona, wszystko świetnie, wspaniale, ale ja jak gdyby przygotowywałam się fizycznie do tego momentu i do tego, co później jak gdyby jeszcze przy studiach. Pamiętam, że ja na ostatnim roku, że tak powiem, próbowałam zbadać rynek. Jak gdyby moim założeniem było takie, że ja poświęciłam sporo czasu i inwestycji swojej i przykładania się do tego wszystkiego, ja muszę obowiązkowo gdyby pracować z rosyjskim. Jak gdyby to w ogóle nawet nie wchodziło w grę, że w jakiejś innej...
Czyli założyłaś od razu z miejsca, jeszcze w trakcie studiów, pracując nad Malewiczem i fascynując się awangardą, że pragmatycznie wyciągniesz z tych studiów język rosyjski, który powinien cię doprowadzić do zarobkowania.
Tak, tak, tak. Wiesz co, ja ogólnie jestem taką osobą bardzo twardo stąpającą po ziemi. Dużo jak gdyby oddaję się tak wewnętrznie dla siebie, jestem w stanie dużo rzeczy zrobić, które mnie interesują i często to jest tak, że jak gdyby to, co mnie interesuje naprawdę tak dogłębnie, ja wiem, że ja na tym wszystkim nie zrobię, że tak powiem, biznesu, prawda, że to jest bardziej dla mojego takiego wewnętrznego rozwoju, ale też obserwuję wokół siebie, co się dzieje, jakie są perspektywy i możliwości realizacji siebie. Dlatego ja będąc na ostatnim roku studiów, ja jak gdyby przyglądałam się tam trochę, co się w Krakowie dzieje, jakie są możliwości i wiesz co, ja na ostatnim roku studiów doszłam do wniosku, że w Krakowie dla mnie nie ma perspektyw, że jedyną szansą na to, żebym ja w ogóle...
Nawet do tego stopnia.
Tak, że jedyną szansą na to, żebym ja zdobyła jakąś pracę, to ja muszę się z tego Krakowa wyprowadzić. To dla mnie było jak gdyby troszeczkę takie bolesne, bo ja bardzo Kraków lubiłam i chciałam zostać, ale nie widziałam tam po prostu miejsca z tym rosyjskim dla siebie. Gdzieś tam aplikowałam.
Patrycjo, który to był rok?
To był 2008.
2008 i co, Warszawa od razu? Jak to wyszło?
Tak, jak wiesz nie co, Kraków, ja na ostatnim roku
takie pytanie.
No to właśnie, jak nie Kraków, to co? Gdzieś tam miałam trochę znajomych w Warszawie i tak dalej. Ja jeszcze na ostatnim roku studiów powysyłałam sobie, myślę, no to dobra, powysyłałam wszystkie swoje zapytania, sobie myślę, na jakieś placówki dyplomatyczne, żeby praktyki sobie zrobić. Powysyłałam nie do Rosji, wysłałam na Ukrainę do wszystkich ambasad, do ambasady, do konsulatów, gdzie tylko stacjonowali, jak gdyby swoje papiery, że tutaj jestem, jest taka Patrycja Marcinkowska, która kończy studia i ogólnie chciałaby odbyć praktykę u was. I wiesz, to z tych wszystkich konsulatów czy z tej ambasady odezwali się do mnie ze Lwowa. No i tak, zapraszamy panią, proszę przyjechać we wrześniu, to ja się spakowałam i jak się obroniłam latem jakoś w lipcu, to nawet pamiętam, że odłożyłam swój wyjazd specjalnie, bo też miałam zaplanowane jakieś tam wakacyjne wyjazdy do Ameryki i sobie myślę, nie, no tutaj jak mnie zapraszają do konsulatu we Lwowie, to ja jadę, chociaż to za darmo i tak dalej, ale jadę. No i co, pojechałam tam na miesiąc, no i się zacząłem zastanawiać... Tak.
Chciałem się dowiedzieć właśnie, jak to wyszło, że, bo my rozmawiamy zdalnie, dlatego być może teraz nie widzimy się, ale się dobrze słyszymy. Więc jak to wyszło z tym Lwowem, bo to faktycznie już w sedno sprawy trafiłaś, język rosyjski, kultura Rosji, są narody sąsiednie, jesteś w Ukrainie i działasz, oczywiście w postaci stażu bezpłatnego. Co to przyniosło? Jakie rezultaty? Co dalej było?
Wiesz co, no rezultaty były takie, że ja jak tam siedziałam w tym konsulacie, to ja chodziłam i im tylko wszystkim głowy zawracałam, że ja to chcę po wszystkich działach konsulatu przejść ten staż, żeby tydzień mnie dali do tego działu, tydzień do tamtego, bo tak sprytnie, chytrze chciałam się jak najwięcej dowiedzieć, co oni tam robią i czym się zajmują. No i później oczywiście się pytam, no i jakie macie pomysły na młodych ludzi, którzy na przykład chcieliby dla was pracować? Nie, to proszę panią, to trzeba na Warszawę uderzyć, to trzeba do ministerstwa, tam w ogóle są aplikacje takie konsularno-dyplomatyczne, trzeba zdawać egzaminy i tak dalej, i tak dalej. To ja wróciłam z tego Lwowa i się spakowałam naprawdę. Ja się wróciłam na początku października z tego Lwowa, a pod koniec października ja już byłam w Warszawie. Że tak powiem, przepakowałam.
Zdecydowane kroki to były. Zdecydowane kroki.
Przepakowałam walizki i pojechałam do Warszawy. No i w tej Warszawie się zaczęło. No niestety to tak wygląda w naszych różnych dziwnych rządowych organizacjach, że żeby się tam dostać i dostukać i dopukać, to graniczy to z cudem, a nawet czasem z niemożliwością. Ja tutaj po prostu nie chcę ciągnąć tematu. Jak przynajmniej 10 lat temu wyglądało przyjęcie do takich instytucji i co tam trzeba było zrobić, bo nie było to lekkie, mi się to też nie udało, pomimo wszelkich starań, próbowania, chodzenia, wysyłania swoich papierów i tak dalej. No ale skoro już byłam w tej Warszawie, sobie myślę... No dobra, jak gdyby w głowie też miałam coś takiego, że ja w ogóle przesiedziałam na tych studiach tyle lat, to wszystko się wystudiowałam, ja to w ogóle muszę tam pojechać i sobie trochę pożyć gdzieś na ten wschód.
Na wschód.
Tak, i zobaczyć w ogóle, jak to się wszystko ma w rzeczywistości, z czym to się je, prawda?
Tak.
I sobie myślę, no to jak mnie żadne placówki dyplomatyczne, jak mnie tam nie chcą, to trzeba uderzyć na firmy, które mają swoje aktywa tam na wschodzie.
No, jest takich firm, wtedy było troszeczkę takich firm, myślę, że więcej niż dzisiaj, takie mam wrażenie, ale może się mylę.
No było ich trochę, ale wiesz, to też trzeba było znaleźć i nikt cię po takich studiach też tam nie weźmie na super jakieś stanowiska i tak dalej, tylko to jest po prostu dalej, ty inwestujesz.
Nikt za rękę jednym słowem nie prowadzi, prawda,
w takich sytuacjach. Także to jest też dobijanie się do nich, proszenie się i tak dalej. W międzyczasie, jak ja gdzieś tam próbowałam z tymi firmami no aplikować, wysyłać, ktoś cię zaprosi, ktoś cię nie zaprosi, to są procesy. I oczywiście to pani nie ma doświadczenia, to pani dopiero studia skończyła, a też tak wziąć kogoś i wysłać, żeby tam dla nich pracował, no to też nie jest takie lekkie. To jak gdyby to jest też inwestycja ze strony firmy w taką młodą osobę. Ale w międzyczasie wyobraź sobie, za mną wchodzi jak nie teraz, ja będę szukała dalej, ale musi być praca z rosyjskim. I dostałam staż, bo też zaczęłam uderzać do jakichś różnych dziwnych organizacji. Ja ogólnie, Bartku, ja uderzałam w ogóle wszędzie, gdzie tylko ten.
Nie miałaś kompleksów, ani nie miałaś obaw, żadnej pracy się nie bałaś.
Tak, ogólnie, no przecież nie skończyłam jakiejś wyższej szkoły tańca i rozrywki, że tak powiem.
Skończyłam
jeden z lepszych uniwersytetów w Polsce, no to...
O, niewątpliwie, a na pewno najstarszy.
Tak, tak, no to czemu nie? No czemu, kto ma dostać dobrą pracę, jak nie absolwenci dobrych uniwersytetów, prawda?
Oczywiście.
I był staż, poszukiwali ludzi w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Departamencie Postępowań Uchodźczych.
No proszę, czyli jednak sprawa urzędowa, jednak nie dyplomacja, urząd,
tak,
administracja państwowa.
Tak, ja jak gdyby, wiesz, no jak gdyby czepiałam się wszystkiego, gdzie ja mogę z tym moim rosyjskim coś zrobić.
No jasne, a to jest ciekawe miejsce, bo to był też taki chyba moment, kiedy na przykład wciąż sporo Czeczenów napływało jeszcze do Polski.
O, Bartku, jakiż ja miałam wspaniały czas w ogóle w tym urzędzie. Ja tam przyszłam do nich na staż, później zaczęłam dla nich chwilę pracować i to były czasy, gdzie oni potrzebowali ludzi z językiem rosyjskim, bo to były czasy, gdzie jeszcze kupę Czeczenów po II wojnie czeczeńskiej do nas przyjeżdżało, się starało o status uchodźcy.
Tak.
Ja tam z nimi byłam chyba niecały rok, bo jak gdyby specyfika tej pracy była świetna, ona mi się bardzo podobała. Ja tam z rosyjskim w ogóle bardzo dużo pracowałam, bo jak gdyby rzucili mnie zaraz na głęboką wodę. Jak gdyby tutaj zapoznaj się z ustawą, jaką mamy dotyczącą uchodźców. Procedury są takie, że dostajesz teczki ludzi, którzy przyjeżdżają na granicę, starają się o status uchodźcy. Twój naczelnik w departamencie rozdaje teczki i ty prowadzisz całą sprawę, czyli zapraszasz tych ludzi na interwiu, robisz interwiu, później piszesz decyzję i albo oni zostają u nas w kraju, albo są wydalani i tak dalej. Także to były czasy dla mnie, ja w ogóle byłam jak gdyby zafascynowana tą pracą i tym, jak ja tam się mogłam przejawiać. Po pierwsze prowadzenie tych wywiadów po rosyjsku z tymi ludźmi. Po drugie, jak gdyby, żeby rozpatrzeć każdy wniosek o nadanie statusu uchodźcy, to jak gdyby ty też, ja musiałam dysponować jakąś tam wiedzą, co się dzieje w danym rejonie, jak wygląda sytuacja, na ile życie tych ludzi jest zagrożone, czy my ich...
Można powiedzieć, że w zasadzie czułaś też, że pomagasz tym ludziom.
Tak, i ja bardzo z nimi... Wiesz co, no to były setki wywiadów, jak gdyby... Niestety przepisy prawne i nasza ustawa była taka, że myśmy tych statusów uchodźczych w Polsce bardzo mało dawali.
Ja myślę, że teraz tak samo to pozostaje bez zmian.
Tak. To jak gdyby też jest taki polityczny, troszeczkę polityczny wątek, temat. Tak. Ja ci powiem, że ja jak tam siedziałam przez prawie rok, to ja naprawdę na setki przesłuchanych ludzi mi się udało dać jednej kobiecie z Dagestanu status uchodźcy, gdyby ona miała... potwierdzenie, wszystkie dokumenty świadczące o tym, że gdyby odesłanie ją z powrotem do jej miejsca zamieszkania groziło jej tam prześladowaniami, utratą życia i tak dalej.
Tak, tak. I dzisiaj nie jest dużo, dużo lepiej w tym regionie, no ale ty nie zostałaś
tak,
tam
nie jest lepiej
na
w tym
długo,
temacie.
Jak sądzę.
Wiesz co, i później była taka fala, po kupę Gruzinów zaczęło przyjeżdżać. No to Gruzini to tło. Po rosyjsku z nimi będziecie rozmawiać, bo oni to przecież nie znają tam rosyjski. No i po tej wojnie gruzińskiej to kolejna fala. Po Czeczenach byli Gruzini. No to znowu gruzińskie historie. Ja jak gdyby... ja jak gdyby postępowałam z zasadami ustawy, która głosi, że status uchodźcy dajemy takiej i takiej osobie, pobyt tolerowany takiej i takiej osobie, ochronę takiej i takiej osobie. Tutaj nie było, że moje sympatie, antypatie podczas wywiadu, czy ja ich lubię, czy nie. Jak gdyby to była wysłuchana historia, to były sprawdzone dane. Tam myśmy bardzo dużo współpracowali z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, jak gdyby czerpaliśmy ich opinii na temat tego, co tam się dzieje. Oni nam przedstawiali raporty, myśmy to wszystko w tych decyzjach uwzględniali i na tej podstawie wydawaliśmy decyzje. I to była moja taka przygoda właśnie też z rosyjskim, że ja tam naprawdę, że tak powiem, mogłam się fajnie realizować.
A powiedz, rozumiem, że to było bardzo ciekawe i poznawczo, i miałaś wrażenie, czy też nawet przeświadczenie, że pomagasz tym osobom, nie jako ty, Patrycja Marcinkowska, ale jako w zasadzie Polska, jako kraj, ale myślę, że mogło to być w jakimś sensie obciążające dla ciebie, bo przecież słuchałaś bardzo różnych, myślę, że też tragicznych historii.
Tak.
Nie chcę oczywiście, żebyś mówiła o tych historiach, ale jak ty się z tym czułaś, powiedz?
Wiesz co, te historie, one naprawdę były takie bardzo ciężkie, prawda, bo jak gdyby to były, ci ludzie uciekali przed strasznymi rzeczami, jedne były straszniejsze od drugich. Niektórzy, bardzo dużo z nich, oni w ogóle jak gdyby nie, oni tutaj przyjeżdżali też, jak gdyby w ogóle nie mieli perspektywy tego, co ten status uchodźcy, że tak powiem, im daje. Dużo było takich stricte ekonomicznych migrantów, którzy się w ogóle nie wpisywali, że tak powiem, w kanon uchodźcy, ale historie były takie dosyć wstrząsające, niektóre z nich. Ja przez to, wiesz, to dla siebie też wyciągam, jak gdyby, ja mogłam to wszystko jak gdyby poczuć przez to, co oni mi opowiadali, bo takich rzeczy to też się nie wyczyta nigdzie i się nie dowiesz i bardzo często, jeżeli chodzi o jakieś prześladowania, jak to wszystko wyglądało na ich skórze, to można było usłyszeć.
Tak, ale jednak nie zostałaś tam.
Nie zostałam tam, bo znowu przyszło do mnie, że przecież ja jestem bardzo mocno stąpająca po ziemi i niestety tam, że tak powiem, nie było za bardzo perspektyw dla mnie z punktu widzenia dostania fajnej umowy o pracę i jakichś adekwatnego wynagrodzenia.
Jednym słowem, polskie państwo specjalistą wtedy przynajmniej, a niestety też myślę, że smutno można stwierdzić i dzisiaj nie najlepiej, ale nie chciało wynagrodzić tej eksperckiej pracy i trudnej także psychologicznie, i w związku z tym zmuszona byłaś do tego, żeby pójść szukać zajęcia gdzieś indziej, ale wciąż z językiem rosyjskim.
Tak, cały czas właśnie, ja jak gdyby siedząc tam i pracując, prowadziłam równoległe rozmowy, że tak powiem, z moim szefostwem w urzędzie, ale widziałam, że tam za bardzo się nie da, nic nie wskuram, to ja się rozglądałam cały czas nad tym i szukałam, przeglądałam jakieś różne dziwne oferty i dalej z językiem rosyjskim, bo mi cały czas w głowie siedziało jak gdyby wyjazd na ten wschód. Że jak nie placówki, no to te firmy, i przy tych firmach się tak trzymałam i szukałam i patrzyłam. No i kolejnym przypadkiem właśnie znalazłam jedną taką firmę, jak nawet jakimś dziwnym trafem gdzieś tam z polecenia ktoś mi powiedział, że jest taka firma, która ma aktywa i w Rosji, i na Ukrainie, żeby próbować się tam do nich dobijać i zobaczyć, może się uda. Ja do nich zaaplikowałam i to na takiej zasadzie, no wiesz, jak się aplikuje, się wysyła milion CV, prawda?
No tak, zapomina się, gdzie się nawet wysłało w pewnym
momencie. Tak, tak. I oni, wyobraź sobie, że jedna z tych firm mnie zaprosiła na taką rozmowę, no ale no czymże ja się mogłam pochwalić w tym biznesie? Gdyby zero doświadczenia, nie nic, jak gdyby żadnych kwalifikacji, oprócz tego, że wiem, że siedzą na wschodzie, mają aktywa i tam działają.
To, tak, ale no, miałaś kompetencje sprawdzone w pracy urzędniczej i cywilnej służbie. No i miałaś za sobą, tak jak powiedziałaś, setki rozmów i z Czeczenami, i z Gruzinami, no w języku rosyjskim odbytych, plus studia. No to chyba już jest jakaś gwarancja na to, że jednak kompetencje językowe to są z całą pewnością za tobą stoją.
Tak, i wyobraź sobie, że ja przyszłam do firmy na tą rozmowę i na rozmowę do firmy, w której dostałam pracę i wiesz co, ja gdyby troszeczkę taką, biorąc pod uwagę to, co ja mogę im dać, czego nie mogę dać, co oni ode mnie mogą, że tak powiem, zyskać. I to była taka bardzo, bardzo neutralna rozmowa, jak gdyby ja miałam świadomość tego, że tak powiem, w biznesie ja będę początkującą osobą, ale tak jak ty słusznie zauważyłeś, że jak gdyby potrafię to, tamto robić i rozmowa z nimi była bardzo otwarta. Ja mówię, jak wy jesteście w stanie zainwestować w młodych ludzi i dać ich szansę na to, żeby się rozwijali w waszej firmie, to ja jestem na to bardzo otwarta, ale tak w ogóle to ja jestem najbardziej zainteresowana tym, że ja chcę wyjechać na wschód. Jak gdyby ja mogę u was chwilę posiedzieć w Warszawie i popracować, ale moje zainteresowania są takie, że ja to w ogóle bym chciała gdzieś wyjechać. No i oni tak w ogóle, wiesz co, ja pamiętam, że to byli tacy starsi panowie, dwóch ich było na tej rozmowie i oni się tak patrzyli na mnie i myślą, Boże, że takie jak tak z perspektywy dzisiejszego dnia, oni się tak patrzą, Jezus, 20 parę lat. Chcę...
Gdzie ta miła młoda pani się tam na ten dziki wschód wybiera?
Tak, wiesz co, ja dopiero później, jak przyjdziałam w tej firmie, to zrozumiałam, dlaczego oni się tak na mnie patrzyli, bo w tej firmie było tak, że oni mieli te aktywa na wschodzie, tam nikt nie chciał jeździć.
Jasne.
Tak.
Jednym słowem, wszyscy się bali tego wschodu.
Tak, i tam w ogóle były takie klimaty, wyobraź sobie, że ci ludzie byli pod ścianą stawiani, że albo odchodzą z pracy, albo jadą na ten kontrakt na wschód.
No to niezbyt ciekawa perspektywa.
I to było dla nich wielkie nieszczęście.
Ale powiedz, ty się tam odnalazłaś w tej branży. Jaka to była branża?
Wiesz co, to była firma, która w ogóle międzynarodowa firma angielska, która zajmuje się produkcją i sprzedażą cukru i kawy. Robią trading, mają swoje aktywa, mają swoje cukrownie i tak dalej. Mi na ten czas jak gdyby naprawdę było obojętne, jaka branża, gdzie i jak, byleby to był język rosyjski, byleby to było na wschodzie.
No i jak ten wschód? Rzeczywiście wzięłaś paszport w rękę, walizkę i ruszyłaś? Czy to się nie udało w tym pierwszym podejściu?
Co? Ja wtedy na tych rozmowach z nimi oni mi powiedzieli, no tak, pani Patrycjo, okej, my mamy tutaj taką sytuację, że akurat nie kupujemy, niedawno kupiliśmy, że tak powiem, fabrykę na Ukrainie, jak gdyby montujemy całą ekipę, ale to jest tak, że pani musi u nas chwilę tutaj popracować w Warszawie przez parę miesięcy, my zobaczymy, jak się nam będą stosunki układały, a później zobaczymy, co i jak. Ja mówię, okej, no to próbujmy. I wtedy też na tej rozmowie tam nie było rozmów na temat wynagrodzenia, na temat jakichś tam wysokich zarobków i tak dalej, to było bardziej taka rozmowa w postaci zaufania, sprawdzenia się, zobaczenia, żeby oni zobaczyli, co ja potrafię, jaką jestem osobą, żebym ja też zobaczyła, z czym to się je u nich w firmie. No i skończyło się na tym, że ja przyszłam do nich, popracowałam w dziale handlowym chyba przez pół roku i oni mówią, okej, za dwa miesiące robimy wymianę ekipy, część z Ukrainy zjeżdża.
Jedzie pani do Rosji. A tak. Nie, to Ukraina była. Tak,
to
Ukraina.
Było,
nie.
I jedziemy znowu ekipą na Ukrainę. Pojedziesz sobie tam pierwszy raz, zobaczysz, jak ta fabryka wygląda, jacy tam ludzie pracują i tak dalej. No i tak zaczęłam jeździć, jak gdyby zaczęłam, pierwszy raz poleciałam, siedziałam 3 tygodnie i tak dalej. Oni mówią po 2 miesiącach, no to dobra, no to już zostawiamy cię tam, jak ci się podoba, to, to jedziesz tam.
I ile takich miejsc do tego momentu, w którym my się dzisiaj spotykamy, z bliska obejrzałaś? To znaczy, ile firm zatrudniało ciebie jako specjalistę od tych relacji z partnerami ze wschodu?
Wiesz co, ja bardzo długo byłam z tą firmą, bardzo długo, bo ja prawie dekadę dla nich przepracowałam. Ja jak wyjeżdżałam, to były rozmowy, tak pani Patrycjo, no ale to musi pani sobie zdawać z tego sprawę, że to przynajmniej na 2 lata pani musi tutaj z nami zostać i pracować. Ja mówię, okej, nie ma problemu, 2 lata. Z tych 2 lat zrobiło się prawie 10.
I masa doświadczeń w związku z tym.
Masa doświadczeń, tak.
Jakbyś tak krótko mogła opisać swoje, jakbyś miała takie vade mecum dzisiaj, jakoś, kto miałby w przyszłości działać w podobnych warunkach, tak jak ty, podejmując pracę w firmie, która, tak jak mówisz, ma aktywa i działa na wschodzie, to na co taki człowiek powinien zwrócić uwagę, jeśli chodzi o relacje z tymi partnerami, do których przecież się udajesz, prawda? Tam są i pracownicy na wschodzie, i klienci, rozumiem. Akurat wtedy to była branża spożywcza, teraz jesteś, jeśli dobrze rozumiem, patrząc na twój profil na LinkedIn, w branży kosmetycznej, prawda? Na pewno są między nimi różnice, ale generalnie przecież ten wschód jest cały czas taki sam.
Tak, generalnie
ewoluuje. Tak. Ewoluuje, ale jest taki sam, ale to jest wciąż wschód, prawda?
Tak, to jest wschód. To jest wschód, który ewoluuje. Ja jak gdyby, wiesz co, przed tym jak stamtąd wyjechać i jak się też słyszało o tym, jak się prowadzi biznesy na wschodzie i co trzeba robić, jak gdyby wiele rzeczy się całkiem inaczej robiło, jak gdyby to, co się słyszy z opowieści, a jak to wygląda w rzeczywistości. Może też ja mam takie wrażenie, bo pracowałam stricte dla firmy, że tak powiem, zagranicznej, która inwestowała tam. To też troszeczkę inaczej może wyglądać dla stricte rodzimych firm, jak się pracuje już tam na wschodzie, ale nie wiem, no jak dla mnie fajne doświadczenie, to przede wszystkim trzeba być osobą bardzo elastyczną, trzeba być otwartą na wszelkie zmiany, mieć dużo takiego zrozumienia i do tych ludzi, i do tej kultury, bo jak gdyby bardzo często rzeczy, które nam się wydają mało oczywiste tutaj, powiedzmy w Polsce, tam są bardziej oczywiste. Co ja lubię jak gdyby w tym wschodzie, że oni są, potrafią być tacy bardzo paradoksalni, że czasem jak gdyby prowadzisz z nimi rozmowy i widzisz, że to ma mniejszy lub większy sens i oni w ostatniej chwili im się to podoba, oni to zatwierdzają, oni to kupują, oni to biorą, pomimo tego, że tygodniami możesz rozmawiać i jest wiele sprzeczności. Także ten paradoks taki jest, jaki jest, ale do tego się jak gdyby trzeba dostosować, prawda?
A co ciebie tam najbardziej zaszokowało, jak już zaczęłaś się oswajać z tą nową rolą? Bo umówmy się, staż w konsulacie we Lwowie to jest jednak staż na ziemi polskiej. Ten Lwów, chyba tak mi się wydaje, to trochę otoczenie tej pracy, którą wykonujesz dla rządu polskiego wtedy i w jakimś sensie jesteś właściwie w Polsce zatrudniona. A tutaj no, zagraniczny inwestor, który działa na wschodzie, ale ty tam odpowiadasz za jego interesy. I co ciebie tam zaskoczyło tak najgłębiej? Co ci najbardziej zapadło w pamięci z tych swoich działań na wschodzie?
Wiesz co mi tak
coś takiego, z czego do dzisiaj się nie potrafisz właściwie otrząsnąć i za każdym razem to wspominasz z mniejszym lub większym rozrzewnieniem, albo nawet no, ciarki po plecach cię przechodzą, kiedy o tym myślisz.
Wiesz co, ale ja chyba nie miałam w ogóle takich rzeczy, żeby było coś takiego, żeby jakiś tam straszny jakieś takie problemy, jakieś ciarki. Jak gdyby, każda sytuacja jest jak gdyby do rozwiązania. Wychodzi się, szuka się dróg, jakieś tam rozwiązania, które są najmniej bolesne dla ciebie i dla całego biznesu. Nie wiem, ja na tyle z taką, że tak powiem, przyjemnością wspominam, że tak powiem, cały pobyt tam, że ciężko mi jest powiedzieć, Czy jakoś tak nawet, żeby to takie traumatyczne jakieś wydarzenia były?
Nie, nie, ja oczywiście nie miałem na myśli traumy, raczej, bo tak sobie myślę, że być może jest to związane też z tym, że studia trochę cię przygotowały, to znaczy dały ci taką rozgrzewkę do tego, żebyś w takich działaniach właśnie miała świadomość, z czym się będziesz być może mierzyć, albo jaka to jest, jaki to jest rodzaj komunikacji, prawda? Bo ja wciąż walczę z takim przekonaniem, że prawda, Wschód, Ukraina, Rosja to jakiś stan umysłu. Myślę, że to jest bardzo krzywdzące i dlatego cieszy mnie, że ty mówisz, że nie było jakiegoś takiego szoku, ani nie było jakiegoś takiego, jakiejś traumy, to już tym bardziej nigdy bym w ten sposób o tym nie myślał, nie? Ale jednak, no wiesz, no, czy to studia przygotowują, czy to jest kwestia osobowości, to też jest ciekawa kwestia do rozstrzygnięcia. Tak sobie myślę.
Też mi się wydaje, że jak gdyby studia uczą cię jakieś tam, szczególnie na filologicznych wydziałach, takiej cierpliwości i jak gdyby nieustanną pracą nad sobą. Jak gdyby taki idziesz krok po kroku do celu, prawda? I jak gdyby chodzi o to, żeby gdzieś tam się, nawet jak się podtykasz, to się podnieść i iść dalej. Jak masz w głowie obrany cel i plan, gdzie chcesz dojść.
Czyli twarda droga z jednej strony i cel, tak jak mówisz, ale i też elastyczności, myślę, że też w jakimś sensie uczą, prawda?
Tak.
Trzeba przed tymi kulami różnymi, które z obrzeży są w twoim kierunku celowane, to jakoś się przed nimi chronić i gdzieś faktycznie wreszcie dotrzeć do końca, bo tak jak powiedziałaś na wstępie nawet, no nie byłaś pasjonatką pewnie literatury, znalazłaś Krins, prawda? No to są takie meandry, gdzie czasami trzeba trochę, no powiedzmy wprost, polawirować na studiach, żeby wyciągnąć z nich to, co dla nas najbardziej wartościowe, nie?
Tak. I wiesz co, i to samo też jest nawet w jakichś takich biznesach, że wiesz, ty masz całe spektrum rzeczy, które stoją przed tobą i ty wyciągasz. Ja to jestem to zawsze taka, że ja jak gdyby, wiesz, ważę troszeczkę z tego, wyciągnę troszeczkę z tego. To jest też jak gdyby takie co kto ma w sobie, prawda? Co cię bardziej ciągnie, to w tym kierunku pójdziesz i sobie to połączysz w całość. I to też jak gdyby, jak przełożysz to na życie, czy nawet na pracę, czy na jakiś tam biznes, to też ciągnie, że wyciągasz, jak gdyby masz pewne granice, prawda? Że do tego pójdziesz, wiesz, że to jest twoje i w tym się dobrze czujesz i brniesz. Coś, co cię nie interesuje, to jak gdyby przebrniesz przez to tylko tak, bo musisz przebrnąć, bo takie są wymagania.
Otóż to. Teraz nad czym pracujesz? Nie bardzo precyzyjnie. Raczej chodzi mi o to, jakie są teraz obecnie twoje relacje ze Wschodem. Również zawodowe. Jak oceniasz tą pracę? Bo czasy są niełatwe. Już pomijam sam fakt pandemii, prawda? Ale mam na myśli no na przykład te wydarzenia na Wschodzie, które raz po raz wstrząsają nami i nie tylko nami, szczególnie Wschodem jednak, nie nami wyłącznie. Sama wspominałaś swoją pracę najpierw w urzędzie, który zajmował się ludźmi poszkodowanymi wojną, konfliktem. Teraz troszkę też tego doświadczała Ukraina, nie cała, ale jednak cała w tym jest zanurzona. Jak to teraz wygląda, ta relacja ze Wschodem? Z punktu widzenia no, ciebie osobiście, bo pomijam już branżę, w której obecnie pracujesz. To już byłoby bardziej wyspecjalizowana rozmowa o branżach, prawda? A raczej chodzi mi o Wschód.
Wiesz co, ja to jest tak bardziej to odbieram, że nie wiem, zawsze pozytywnie na to wszystko patrzę, pomimo tego, co się dzieje, prawda? Ja mam wielu przyjaciół, nawet nie wiem, będąc na Ukrainie, mieszkałam, że tak powiem, nie aż tak daleko od Krymu i widziałam, co się dzieje na Krymie. Mam wielu znajomych Rosjan, siedziałam w Ukrainie, wielu przyjaciół ukraińskich. Jak gdyby ja wiecznie słyszałam te rozmowy na temat problemów politycznych, bo jednak doszło do skłócenia nawet wewnątrz Ukrainy, Ukraińców, jak gdyby, którzy jedni są bardziej prorosyjscy, drudzy są bardziej proukraińscy. jestem w stanie jak gdyby wysłuchać dwóch stron i się do tego jakoś ustosunkować, ale też nie chcę wyrażać swoich takich opinii, że mówić ten jest dobry, ten jest zły, jak gdyby taki
tak, ty tam w tej roli nie występujesz. Tak, ty w tej roli tam nie występujesz. Twoje zadania są tam zupełnie inne niż tym bardziej pouczanie tam miejscowych lub jakieś wskazówki od dobrej koleżanki Patrycji, prawda, z Polski. To chyba nie to miejsce, nie ten czas,
tak,
prawda?
Tak. Także dużo się dzieje, jak gdyby, nawet jeżeli się tak przenieść na taką biznesową sferę, prawda, stricte, to wpływa to jak gdyby też na relacje jakoś troszeczkę z klientami, na to, co się tam dzieje, jak operujesz na tych rynkach. Sankcje są wprowadzane, to ty już nie możesz robić rzeczy, czy wysyłać towarów do jednego, czy do drugiego miejsca.
No i znowu elastyczność się tutaj włącza.
Znowu się włącza. Wiesz, ja miałam bardzo dużo jak gdyby... Krym był moim rynkiem, jak siedziałam na Ukrainie i ja naprawdę nie wchodziłam z klientami. Były oczywiście, zdarzały się bardzo często sytuacje, bo jak gdyby siedzisz, to się dzieje, ty im tam wysyłasz towar, każdy zaczyna swoje poglądy wyrażać, ale znowu musisz być jak gdyby elastyczny, dyplomatyczny w tym wszystkim, nie wchodzić się i nie zgłębiać, bo jak gdyby to też nie ma najmniejszego sensu. Ty wewnętrznie tam możesz mieć jakieś swoje przekonania.
Ale biznes jest biznes, można powiedzieć.
Tak. I że tak powiem, lepiej tego po prostu nie mieszać, tylko robić swoje, jest. Prawda, na takiej zasadzie.
Tych dwóch środków się nie miesza, żeby uzyskać właściwe cele biznesowe. Tak. To bardzo ciekawa lekcja. Powiedz na zakończenie rozmowy naszej już... Jakie byś miała wskazówki dla młodych ludzi, którzy będą kończyć teraz, za rok, za dwa, za trzy lata? No, za trzy to jest daleka perspektywa, ale weźmy tych, którzy prawdopodobnie w lipcu opuszczać będą mury uczelni i będą szukać, tak jak ty, działań na wschodzie. To jakie byś miała trzy wskazówki takie podstawowe dla tych osób? Na co powinni zwrócić uwagę dzisiaj, twoim zdaniem? Po twoich doświadczeniach różnych i z twoją wiedzą już o tym, jak świat... ten tutaj nasz i ten wschodni wygląda.
Wiesz co, uważam po pierwsze, że jak gdyby każdy powinien mieć pomysł na siebie, prawda? Zobaczyć, gdzie on się widzi najbardziej i jaki ma cel i dążyć do tego celu. Jak gdyby marzenia, które człowiek ma w głowie, one jak gdyby, szczególnie dla młodych absolwentów, one nie przychodzą tydzień po skończeniu studiów, się nie spełniają, nie przychodzą rok po skończeniu studiów, to bardzo często jest, że tak powiem, mozolna i długa praca, wiele poszukiwań, żeby dotrzeć do tego celu. Też chciałabym na pewno poradzić to, że trzeba mieć taki bardzo, bardzo otwarty umysł i patrzeć dookoła, co się dzieje, prawda? Zobaczyć, widzieć po prostu, jakie się możliwości na rynku tworzą i co można zadziałać, w jakim kierunku pójść. I też skłaniałabym ludzi do tego, żeby jakoś tak motywacyjnie cały czas nad sobą pracowali, bo jak gdyby skończenie dzisiaj jakoś tam jednego kierunku, to też nie jest
gwarancja sukcesu.
Tak, to nie jest gwarancja sukcesu. Ja jak gdyby wychodzę z takiego założenia, że człowiek cały czas się musi rozwijać, cały czas się szkolić, jedne studia, drugie, jakieś podyplomowe kursy, mieć jakichś mentorów, coachy, którzy cię będą prowadzili w tym kierunku, w którym ty jesteś, którzy są o wiele lepsi od ciebie, którzy ci podadzą rękę, którzy ci pokażą fajne tajniki. I też tym młodym ludziom bym proponowała w ogóle zwrócenie uwagi na to, jak oni zaczynają jakieś swoje pierwsze prace w firmach mniejszych, większych. Wiadomo, że jak gdyby wychodzisz... Kończysz dany kierunek, masz jakąś tam wiedzę merytoryczną, praktyki nie masz, żeby też zwracali uwagę, dla kogo oni zaczynają pracować i do kogo, że tak powiem, raportują, kto ich wprowadza w dany świat. Nie wiem, czy to jest świat biznesu, czy to jest świat, jakakolwiek, żeby to branża nie było, czy jakiekolwiek środowisko, żeby zawsze uczyć się od najlepszych.
Jasne. Patrycjo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za wiele cennych wskazówek. No, historie oczywiście też były interesujące i myślę, że wszyscy, którzy będą mogli wysłuchać tej rozmowy, będą mieli z tego radość, a i z wielką ciekawością, z zainteresowaniem i trochę nowym Twoim spojrzeniem będą patrzyli i na studia, które zakończyłaś z jednej strony, a z drugiej strony też na wschód i na te relacje, które cały czas są takie żywe i tak nas bardzo obchodzą, tak nas bardzo emocjonują i interesują. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.
Dziękuję bardzo wzajemnie.
Patrycja Marcinkowska jest absolwentką kultury Rosji i narodów sąsiednich, a jej kariera od zakończenia studiów nieustannie związana jest ze Wschodem. Od ponad 10 lat w swojej działalności zawodowej stale wykorzystuje język rosyjski i operuje na wschodnich rynkach. Obecnie pracuje w Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Pharmona, obsługując i odpowiadając za rynki zbytu od krajów bałtyckich po Kazachstan. Przez prawie dekadę pracowało na południu Ukrainy dla międzynarodowej firmy ED&F Man, obsługując rynek ukraiński oraz rynki krajów Azji Centralnej. Patrycja Marcinkowska w swym zawodowym kurikulum ma także krótki epizod pracy w Departamencie Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie rozpatrywała wnioski o nadanie statusu uchodźcy dla osób pochodzących z Kaukazu Północnego. Szeroko rozumiany Wschód odgrywa dla niej istotną rolę nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.